Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Mam dzisiaj przyjemność gościć. Przyjechał do nas specjalnie z Krakowa pan Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci, ale od jakiegoś już czasu, proszę powiedzieć od jakiego, bo już zgubiłem się, jeśli chodzi o odliczanie tego czasu, wydawca, redaktor kolejnych tomów dzieł wybranych profesora Feliksa Kanecznego. Mamy już 10 tom, lata 22-27. Ile jeszcze zostało?
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dopowiem tylko, poprawię odrobinkę. Dzieła zebrane, nie dzieła wybrane, o ile dobrze usłyszałem, bo właśnie koncepcja i idea stojąca za tą serią wydawniczą jest taka, że publikujemy wszystko, absolutnie wszystko, co wyszło spod pióra Feliksa Konecznego i zostało opublikowane, łącznie z takimi drobiazgami, jak na przykład przedmowa tłumacza, przetłumaczył książkę Józefa Szujskiego i krótką adnotację na samym początku popełnił. To też zostało zamieszczone w dziełach zebranych. Ukazują się one w porządku chronologicznym, to znaczy zaczynamy od połowy lat 80. XIX wieku, kiedy Feliks Koneczny kończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i oczywiście zmierzamy już powoli, jesteśmy za połową na pewno dzieł zebranych, zmierzamy powoli ku końcowi, natomiast trzeba sobie uświadomić, że rok 1949 nie będzie tym ostatnim rokiem, z którego zawarte będą prace Feliksa Konecznego opublikowane w tej serii, z tego względu, że te prace ukazywały się w latach 60., 70., 80. w Londynie. To były bardzo ważne prace, bo choćby cywilizacja bizantyńska, cywilizacja żydowska, prawa dziejowe, Oład w historii, państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Więc siłą rzeczy te wydania, które ukazały się już po śmierci profesora Feliksa Konecznego, właśnie na emigracji, zostaną ujęte w kolejnych tomach dzieł zebranych. Ile dokładnie będzie tych tomów, trudno mi jeszcze w tej chwili oszacować, z bardzo prostej przyczyny. Dopóki, to już z takiej perspektywy wydawniczej, dopóki tekst nie jest złożony, to tak naprawdę nie wiemy do końca, ile on zajmie stron. Poza tym cały czas odnajdujemy nowe prace Feliksa Konecznego. Tak między innymi udało się też odnaleźć w jednym z czasopism ukazujących się w konspiracji w czasach II wojny światowej artykuł Feliksa Konecznego, nie podpisany jego imieniem i nazwiskiem, ale adnotacja od redakcji wyraźnie sugeruje, czyjego ten artykuł jest autorstwa. A na samym końcu z kolei ukaże się jeszcze prawdopodobnie jednotomowy i nie będzie to jakoś bardzo prawdopodobnie obszerny tom, pewien suplement, z tego względu, że udaje się, no pomimo naprawdę bardzo szerokich takich kwerend i archiwalnych i w bibliotekach i tych stacjonarnych i tych cyfrowych odnajdywania różnych tekstów Konecznego, masa absolutnie nieznanych tekstów, udaje się jeszcze znaleźć pojedyncze artykuły z okresów, które już zostały wydane dotychczas. Więc jakby no siłą rzeczy to zostanie zamieszczone w pewnym suplemencie. Mówię, póki co nie ma tego bardzo dużo, ale te kilkadziesiąt stron na tę chwilę jest, pewnie jakieś 100 czy 200 stron na pewno jeszcze z tych tekstów nieodnalezionych dotychczas zostanie zawartych w tym suplemencie. Wydaje się na tę chwilę, ostrożne szacunki mówią, że to będzie około 17, może 18 tomów. A każdy z nich to jest od 750 do 950 stron.
Czy ktoś pokusi się o taką całościową biografię Feliksa Konecznego?
Taka biografia ukazała się 21 albo 2 lata temu. Była to rozprawa doktorska obecnie pana profesora Piotra Bilińskiego. Ta książka gdzieś jeszcze czasem krąży po różnych aukcjach internetowych i trzeba też zaznaczyć, że ona jest dotychczas jedyną całościową próbą pokazania zarówno biografii, działalności i też odrobinę myśli Feliksa Konecznego. A na samym końcu tej publikacji, jako taki pewien aneks, została dodana bibliografia prac Feliksa Konecznego, z której przede wszystkim czerpię informacje na temat prac, które się ukazywały, ale no całe szczęście, że udaje się także odnaleźć inne artykuły, inne publikacje, choćby właśnie w tym tomie, w najnowszym tomie 10 dzieł zebranych Feliksa Konecznego. Jest niezwykle ciekawy, krótki i też trochę pokazujący z innej perspektywy, może bardziej takiej pobożnościowej, postać Feliksa Konecznego. To jest artykuł na koronację Ostrobramskiej, napisany właśnie z okazji koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Wtedy profesor Koneczny był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Stefana Batorego. No to jest tekst, który nie został zawarty ani w tej bibliografii pana profesora Bilińskiego, ani w żadnej innej, i takich tekstów jest niemało. Oczywiście są też te teksty kanoniczne, te najistotniejsze. W jednym z poprzednich tomów ukazało się polskie Logos a Ethos. W tomie 12, bo 11 tom ukaże się jeszcze w tym roku, będzie obejmował lata 1928-1935. Ten 35 rok jest niezwykle istotny, ponieważ w tym roku ukazała się najważniejsza praca Feliksa Konecznego, czyli O wielości cywilizacji, ale O wielości cywilizacji już nie zmieści się w tym tomie 11, bo wtedy ten tom musiałby mieć około 1300 stron, co jest zarówno z perspektywy takiej wydawniczej, jak i praktycznej nie do udźwignięcia dosłownie, i będzie zawarty w tomie 12 i od tego będzie się właśnie zaczynał tom 12. W tym roku jeszcze jeden tom, w przyszłym roku mam nadzieję, że ukażą się dwa tomy dzieł zebranych Feliksa Konecznego. Będą wtedy też między innymi takie ważne prace jak, oprócz wspomnianych O wielości cywilizacji, ale też Święci w dziejach narodu polskiego, potężna publikacja, gdzie Feliks Koneczny przytacza postaci, które wywarły wpływ na duchowy, ale też na polityczny, kulturalny kształt narodu polskiego, osoby, które często nie zostały wyniesione na ołtarze, ale też książka Rozwój moralności, no te prace, które ukazały się w latach 30. i może jeszcze też zahaczymy o czasy II wojny światowej, a przede wszystkim bezpośrednie lata powojenne.
Dzieła zebrane, nie wybrane, jeśli tak powiedziałem, bardzo przepraszam i wydawcę, i państwa. Mieliśmy okazję widzieć się przed 10 września tego roku, kiedy miała być odsłonięta nowa tablica nagrobkowa Feliksa Konecznego, całej rodziny zresztą. Potem była konferencja, czy wszystko się udało, czy wszystko poszło po dobrej myśli. Gościliśmy też pana doktora Macieja Korkucia, który zajmuje się upamiętnieniami w Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie. Jak sprawy poszły? Był piękny dzień, to pamiętam.
Tak, 23 września to był właśnie ten dzień, kiedy nastąpiło odsłonięcie, poświęcenie nowego nagrobka rodziny Konecznych i także dzień konferencji organizowanej przez Fundację Kwartalnika Wyklęci. Trzeba zaznaczyć, że ten nowy nagrobek powstał właśnie z inicjatywy Fundacji Kwartalnika Wyklęci, która jest wydawcą dzieł zebranych, i także właśnie Fundacja Kwartalnika Wyklęci otrzymała akt opieki nad grobem. No i realizujemy ten obowiązek, zaszczytny obowiązek. Oczywiście już i wcześniej dbaliśmy o to miejsce. 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych miała w tym roku wyjątkowy charakter właśnie na cmentarzu salwatorskim, gdzie pochowanych jest wielu innych wybitnych też Polaków. Wystarczy wspomnieć Karola Huberta Roztworowskiego, który niestety no, nie doczekał się jeszcze tak pięknego nowego nagrobka jak Feliks Koneczny. Może to jest jakieś zadanie kolejne dla Fundacji Kwartalnika Wyklęci, skoro nie ma środowisk, które by się chciały upomnieć o tego wybitnego katolickiego i narodowego pisarza. Natomiast ten 1 listopada miał też charakter wyjątkowy z jeszcze jednej przyczyny, ponieważ 1 listopada to jest rocznica urodzin Feliksa Konecznego i też prowadzimy taki fanpage na Facebooku Feliks Koneczny Dzieła Zebrane. Otrzymywaliśmy też informacje od czytelników, od od Krakowian, że niektórzy byli zaskoczeni, że jest nowy nagrobek, czyli jednak te działania, próby rozpowszechnienia informacji medialnej o tym, co się wydarzyło, że Instytut Pamięci Narodowej sfinansował nowy nagrobek rodziny Konecznych, no nie przebiły się aż tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast
będziemy walczyć, żeby na przyszłość się to udawało.
Jasne. Ale to jest taka, to jest rzecz, która pozostanie na, no daj Boże, na wieki. I będzie świadectwem tego, że byli jacyś ludzie w latach XXI wieku, którzy o tę pamięć o profesorze Konecznym i o jego bliskich, to też trzeba zaznaczyć, się upomnieli. I jeszcze może przy tej okazji wspomnę o takich, o jednym z planów na przyszły rok. Nie wiem, czy uda się to zrealizować. Będzie to oczywiście realizowane ze środków własnych Fundacji Kwartalnika Wyklęci, no między innymi pochodzących oczywiście z dystrybucji dzieł zebranych. Feliks Koneczny miał dwóch wnuków. Jeden z nich, Wiesław, zmarł w 2003 roku w Sanoku i ten nagrobek, choć skromny, ale jest zaopiekowany. Natomiast drugi z wnuków, Jacek, obaj byli synami Stanisława Konecznego, czyli syna Feliksa Konecznego, adwokata zamordowanego przez Niemców w 1944 roku, ściętego toporem w Brandenburgu nad Hawelą. Natomiast ten drugi wnuk, Jacek, zmarł w 1979 roku, w stosunkowo młodym wieku. Chorował psychicznie i w Lublinie na jednym z tamtejszych cmentarzy znajduje się jego nagrobek, który jest, można powiedzieć, w gorzej niż fatalnym stanie. I taki postawiłem sobie cel w przyszłym roku, jeśli uda się ewentualne jakieś problemy też prawne związane z tytułem do tego nagrobku uregulować. Chciałbym, aby chociaż w takiej skromnej formie, ale żeby ten nagrobek Jacka Konecznego powstał. I to nie chodzi tutaj o to, żeby nagle teraz na dziesiąte pokolenia wstecz czy naprzód się kierować, tylko chodzi o to, że mam w pamięci te informacje, które i zostały zawarte w tej biografii profesora Bilińskiego, ale też do których dotarłem w innych miejscach, że ostatnie lata życia, te lata powojenne, 45-49, życia Feliksa Konecznego, naznaczone olbrzymim bólem po stracie dwóch synów. Wspomniałem o Stanisławie, który został ścięty toporem przez Niemców, ale starszy syn Czesław, sędzia Sądu Najwyższego, zginął w Powstaniu Warszawskim wraz ze swoją żoną. W 1948 roku, w sierpniu, jeśli dobrze pamiętam, na zawał serca umiera wdowa po Stanisławie Konecznym. I Feliks Koneczny, a chorowała już od czasów wojny, więc te ostatnie lata życia, ten 80 już ponadletni starszy pan poświęcił temu, żeby zapewnić jakiś byt swoim wnukom, prawda? Więc choć był w dobrej kondycji intelektualnej i nawet zgłosił się na Uniwersytet Jagielloński, żeby prowadzić tam wykłady, to jednak też moglibyśmy sobie powiedzieć, że w normalnych realiach profesor Koneczny pisałby już tylko dlatego, bo by chciał, a nie dlatego, że musiał, i nawiązał współpracę w tamtym czasie z dwoma bardzo ważnymi tygodnikami katolickimi. Jeden to oczywiście Tygodnik Warszawski, symbol okresu powojennego, tej niezłomnej postawy środowisk Unii i Stronnictwa Pracy. Nawiązał współpracę także ze znanym, współcześnie ukazującym się do dzisiaj tytułem Tygodnika Katolickiego Niedziela i publikował tam, no powiedzmy sobie szczerze, po to, żeby po prostu otrzymać jakieś honorarium autorskie, które pozwoli nie tylko egzystować samemu, ale przede wszystkim egzystować jego najbliższym, jego wnukom. Więc to moje staranie, które chcę w przyszłym roku podjąć, no mam nadzieję, że uda się zrealizować. Jeśli się nie uda, to staną temu na przeszkodzie jakieś obiektywne sprawy. Będzie właśnie służyło temu, żeby troszeczkę tę troskę profesora Konecznego przedłużyć już na czas postmortem.
Mimo że jestem z Kongresówki, to tutaj zapytam jak praktyczny, co najmniej poznaniak, czy jest jakaś możliwość, gdyby Państwo mieli ochotę, nie wiem, dokonać jakiejś wpłaty, darowizny na ten szczytny cel?
Znaczy, oczywiście jest możliwość wsparcia darowizną na cele statutowe Fundacji Kwartalnika Wyklęci, ale myślę, że tutaj te działania, które podejmujemy również na polu wydawniczym, pozwolą na to, żeby ten nagrobek w przyszłym roku powstał. Jeśli ktoś ma taką chęć, żeby wesprzeć te działania, to zachęcam po prostu do zainteresowania się serią dzieł zebranych Feliksa Konecznego. Ja mam oczywiście świadomość, że część społeczeństwa, poniekąd to rozumiem, ma jakąś pewien dystans do jakichś zbiórek publicznych. Potem są czasem jakieś wątpliwości, jakieś niedopowiedzenia. Dlatego myślę, że taką najuczciwszą formą byłoby po prostu, jeśli ktoś ma taką ochotę, żeby wesprzeć ten cel, to zachęcam, żeby odwiedzić księgarnie internetowe, gdzie można właśnie te dzieła zebrane znaleźć, nabyć, a właśnie dochód ze sprzedaży, z dystrybucji tych dzieł zebranych, oprócz oczywiście tego, że chcemy, żeby kolejne tomy się ukazały, no to przede wszystkim ten cel na przyszły rok jest taki, jak wspomniałem. Mówię, jeśli będzie chodziło o jakieś kłopoty, to one będą bardziej natury, nazwijmy to, organizacyjno-prawnej. No tutaj chodzi o kwestie kontaktu z zarządem cmentarza, chodzi o kwestie, to już takie zupełnie proceduralne, prawda, tytułu do nagrobka, czy ustalenia, co się z tym tytułem stało, czy przypadkiem ktoś nie został w tym samym miejscu pochowany inny. No tutaj nie mamy zdjęcia za sobą, ale trzeba wiedzieć, że to jest po prostu płyta, na której nawet nie widać imienia i nazwiska, gdzie mamy tylko informacje w administracji cmentarza, że tam spoczywa Jacek Koneczny.
Więc proszę Państwa, jeśli chcą Państwo wesprzeć tę ideę, to zachęcam do kupowania, nie tylko kupowania, ale też czytania dzieł Feliksa Konecznego, żeby wesprzeć ideę, o której Kajetan Rajski właśnie powiedział. Będziemy sprawę monitorować. Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją publiczną, ale wspiera każdy rodzaj szczytnego działania, jeśli chodzi o pamięć historyczną Polski, Polaków, konkretnych osób, więc cieszę się, że o tym dzisiaj możemy Państwu powiedzieć. Jeszcze, Panie Kajetanie, wracając do przeszłości, do wydarzeń z soboty 23 września, była konferencja, kto był, co powiedział i czy będzie to jakoś utrwalone, jest to jakoś utrwalone, do zobaczenia, przeczytania?
23 września faktycznie po poświęceniu nowego nagrobka rodziny Konecznych odbyła się konferencja Życie i myśl Feliksa Konecznego, edycja 2023, organizowana przez Fundację Kwartalnika Wyklęci i też właśnie na kanale Fundacji Kwartalnika Wyklęci w serwisie YouTube można odnaleźć nagrania wszystkich wystąpień w czasie tej konferencji. No, trzeba wymienić chociażby tutaj nazwisko pana profesora Pawła Skrzydlewskiego, rektora Akademii Zamojskiej, który w mojej ocenie jest najwybitniejszym znawcą, specjalistą myśli Feliksa Konecznego, ale też wystąpienie bardzo ciekawe pana doktora Pawła Milcarka, redaktora naczelnego Christianitas, marszałka Marka Jurka, profesora Kazimierza Gajdy, dotyczące recenzji sztuk teatralnych, które pisał na przełomie XIX i XX wieku Feliks Koneczny. Kilka jeszcze innych referatów, w tym między innymi mój poświęcony właśnie artykułom, które ukazały się na łamach Tygodnika Warszawskiego Pióra Feliksa Konecznego w latach 1946-1948. Więc zachęcam, żeby obejrzeć. I oczywiście to była już druga konferencja Życie i myśl Feliksa Konecznego organizowana przez naszą fundację. Pierwsza, która odbyła się w 2022 roku w 160. rocznicę urodzin profesora, też jest oczywiście do odnalezienia na kanale Fundacji Kwartalnika Wyklęci na YouTubie i mam nadzieję, że w przyszłym roku, podobnie jesienią, taka konferencja się odbędzie, a przyszły rok będzie jeszcze o tyle wyjątkowy, że 10 lutego będzie 75. rocznica śmierci profesora Feliksa Konecznego.
Tytuł naszego dzisiejszego spotkania, dlaczego komuniści cenzurowali pracę Feliksa Konecznego, ja bym nawet wzmocnił ten tytuł, dlaczego wyparli, zapomnieli, w ogóle wyrzucili kompletnie te dzieła z jakichkolwiek czy periodyków, już nie mówię o wydawaniu, w ogóle wspomnienia o profesorze Feliksie Konecznym pojawia się dosyć późno, z tego co mojej świętej pamięci ojciec mówił, gdzieś w połowie lat 70., kiedy pierwsze jego prace zaczynają pojawiać się po prostu w drugim obiegu.
No, trzeba ten czas rządów komunistycznych w Polsce podzielić na takie, można wyszczególnić takie trzy, może cztery etapy. No, pierwszy to jest czas 1945-1949, czyli bezpośrednio po instalacji władzy komunistycznej w Polsce. I to jest czas schyłek życia profesora Konecznego, jak wspomniałem wcześniej. To jest moment, kiedy w lutym 1945 roku Feliks Koneczny zgłasza się do Uniwersytetu Jagiellońskiego z chęcią prowadzenia wykładów z historii Europy Wschodniej. Proponuje, żeby prowadzić wykłady również z historii Rosji. Pamiętajmy, że Feliks Koneczny był autorem pierwszej w języku polskim napisanej przez polskiego historyka syntezy dziejów Rosji, która ukazała się w 1922 roku, Dzieje Rosji od czasów najdawniejszych.
Już też została wydana w ramach dzieł zebranych. Dostałem od wydawcy, za co bardzo dziękuję. Przeczytałem i rzeczywiście to jest świetna książka, gdzie sam profesor Feliks Koneczny we wstępie mówi, że chce ją pisać bezstronnie, jak Rosjanin by pisał dla Rosjanina. I taka jest ta książka, znakomita, rok wydania, Kraków 1916.
W 1917 ukazała się rozprawa habilitacyjna Feliksa Konecznego. To są Dzieje Rosji do 1449 roku. Natomiast kilka lat później, pięć lat później, ukazała się synteza obejmująca również etap późniejszy. Później oczywiście ukazały się jeszcze tom drugi Dziejów Rosji, w 1929 roku, a także już później na emigracji tom trzeci poprowadzony, jeśli mnie pamięć nie myli, do 1505 roku. Więc zgłosił się Feliks Koneczny właśnie na Uniwersytet Jagielloński, żeby prowadzić wykłady dalej, jakąś prowadzić działalność naukową na uniwersytecie. Uniwersytet zaczął mu wtedy wypłacać, no co tu dużo mówić, jakąś głodową taką zapomogę. No i też jednocześnie nie skorzystał z tej oferty, którą Feliks Koneczny przedstawił. Jak wspomniałem, zaczął publikować i w Niedzieli, i w Odrze, i w Tygodniku Warszawskim. Więc to jest czas, kiedy te prace Konecznego ukazują się oficjalnie. Mówimy tutaj o krótkich artykułach, felietonach, krótkich opracowaniach, ale one to są typowo gazetowo-tygodnikowe. Natomiast Feliks Koneczny ani czasu II wojny światowej, ani tych kilku lat powojennych nie przespał, tylko napisał wtedy dosyć sporo prac, chyba tych, które najbardziej przeszły do historii, nie licząc oczywiście o wielości cywilizacji i święci w dziejach narodu polskiego, bo to są właśnie wspomniane wcześniej, na samym początku naszej rozmowy, te prace, które później ukazały się na emigracji, czyli Prawa dziejowe, Oład w historii, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, cywilizacja bizantyjska, żydowska. Szukał wydawcy tych prac. Udało mi się odnaleźć korespondencję Feliksa Konecznego, którą prowadził z wydawcami w okresie powojennym. I we wszystkich odpowiedziach, które przychodziły od tych wydawnictw, w większości to były wydawnictwa katolickie, były albo stwierdzenia, że nie posiadamy takich zasobów papieru, żeby wydać nowe publikacje. Muszą te, które mają obecnie do wydania, to muszą je wydać, ale już czasu i ani możliwości pod względem takim zaopatrzenia w papier nie mają. No pamiętajmy, że w okresie powojennym to był naprawdę istotny często problem. Natomiast w niektórych odpowiedziach przebija sformułowanie: w obecnych realiach nie widzimy takiej możliwości. Oczywiście zaznaczając tam olbrzymi szacunek dla profesora Konecznego. I wydaje mi się, że w normalnych realiach niewykluczone, że chociaż część z tych prac zostałaby opublikowana, choć też trzeba uczciwie przyznać, że problem ze znalezieniem wydawcy, czy jak się wówczas mówiło, nakładcy towarzyszył Konecznemu nie tylko po II wojnie światowej, bo to były też problemy w dwudziestoleciu międzywojennym. Drugi tom dziejów Rosji Konecznego miał już zakończony znacznie wcześniej niż w 1929 roku, ale dopiero wtedy tego wydawcę znalazł i stało się to możliwe, żeby zostało to opublikowane drukiem. Więc pisał, kontaktował się również wówczas przebywającym w Polsce pod fałszywym nazwiskiem Jędrzejem Giertychem, który był wysłannikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dominowanego w tamtym czasie przez Stronnictwo Narodowe, który spotkał się z Konecznym, zresztą to sam Giertych opisuje właśnie w tych ukazujących się na emigracji pracach. I Giertych wyszedł z słusznego założenia, że trzeba najpierw wszystkie te, może nie tyle rękopisy, co przepisane na maszynopisy, przerzucić na Zachód i dopiero wtedy rozpocząć wydawanie tych prac. Wyszedł z założenia, że jeśli przerzuci się jeden tekst, jedną jakąś książkę, ona się ukaże w formie publikacji w Londynie, to bardzo szybko Urząd Bezpieczeństwa, czy później Służba Bezpieczeństwa zorientuje się, że są jakieś rękopisy, są jakieś prace, maszynopisy, zapewne w jednym egzemplarzu wyłącznie i uda się namierzyć ten zasób i zostanie on przejęty przez bezpiekę i w konsekwencji to się nie ukaże. Więc one były systematycznie nie do końca, przynajmniej na tę chwilę, określonych okolicznościach zostały przepisane, przerzucone na Zachód i tam zaczęły się systematycznie ukazywać od końca lat 60. I trzeba zaznaczyć, że one także były przerzucane do Polski. Gdybyśmy sobie spojrzeli do zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, to możemy tam znaleźć książki Feliksa Konecznego wydawane na emigracji, które znalazły się ostatecznie w Akademii Dzierżyńskiego i tam adepci bezpieki mogli się zapoznawać z myślą profesora Feliksa Konecznego. No oczywiście po prostu wpadły w trakcie przerzutu i zostały przejęte przez organa bezpieczeństwa publicznego. Więc ten pierwszy, wracając na moment, ten pierwszy etap to jest do 1949 roku. Trzeba też powiedzieć, że w tym czasie Konieczny prowadzi aktywną korespondencję między innymi ze Stanisławem Bukowskim w czasie wojny szefem okręgu krakowskiego Unii, z Ireną Panenkową, działaczką chadecji, wielką krytyczką Józefa Piłsudskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, która pracowała najpierw w tygodniku Stronnictwa Pracy Od Nowa, a później właśnie w tygodniku warszawskim. Zresztą napisała artykuł krótki, taką wzmiankę, notkę, że na Uniwersytecie w Moguncji powstała katedra porównawcza, historii porównawczej cywilizacji pod przewodnictwem profesora Antona Hilkmana, gdzie koncepcje Feliksa Konecznego są rozwijane. No i właśnie prowadził także korespondencję z profesorem Hilkmanem, który świeżo co wyszedł z obozów koncentracyjnych. No był to akurat ten Niemiec, który przeciwstawiał się reżimowi nazistowskiemu i uważał się za ucznia profesora Feliksa Konecznego. Zresztą doktoryzował się w 1936 roku na Uniwersytecie w Mediolanie właśnie w oparciu o myśl Konecznego.
No właśnie, to miałem też dopytać, już częściowo odsłonił pan rąbka tajemnicy, czy Koneczny wykształcił własną szkołę i miał własnych uczniów. Nawet tych, którzy, jeśli tak można to ująć, potajemnie do niego nawiązywali nie wprost.
Jest szereg osób, które uważały się lub uważają za uczniów Feliksa Konecznego. Nawet takie środowisko, które funkcjonowało w latach 30., 40., w kolejnych dekadach także, takich sympatyków myśli Konecznego, właśnie no związanych oczywiście z ruchem narodowym, określali siebie mianem Felicjanów, właśnie w nawiązaniu do imienia profesora Konecznego, ale trzeba sobie powiedzieć, że tym głównym, najważniejszym uczniem był właśnie Anton Hilkman. Nie tylko dlatego, że się za takiego uważał, ale także zajmował się tematyką badań nad cywilizacjami. On człowiek, który miał niesamowitą wiedzę i zdolność do języków, władał biegle kilkunastoma językami, w tym językiem polskim, i z myślą Konecznego zapoznał się początkowo, czytając Przegląd Powszechny wydawany przez jezuitów, a później już nawiązał korespondencję właśnie z profesorem Konecznym i przed wojną, a w roku 1945 napisał, nie wiedząc, co się działo z profesorem Konecznym w czasie wojny, nie wiedząc, czy żyje, czy nie, właśnie napisał z prośbą o takie informacje i później przez pewien czas taką korespondencję prowadzili. Natomiast trzeba też jasno powiedzieć, że ta myśl, jakkolwiek opisywana od początku lat 90., myśl Feliksa Konecznego nie doczekała się jakiegoś szerszego rozszerzenia, wzbogacenia o jakieś kolejne wątki, a na tym profesorowi Konecznemu zależało. On to pisał, że ma nadzieję, że przyjdą po nim następcy, którzy będą mieli większe możliwości niż on badań nad cywilizacjami, którzy te wątki, które on rozpoczął, rozszerzą, być może niektóre z tez sfalsyfikują, niektóre może potwierdzą, co też pokazuje, że Konieczny miał wobec siebie taki autorefleksyjny, zdrowe takie autorefleksyjne podejście. A czasem, mimo że tak jak zaznaczałem, tutaj mam olbrzymi szacunek i do pewnego stopnia jestem zafascynowany myślą profesora Konecznego, to trzeba mieć zawsze jednak taki pewien zdrowy dystans, również z tego powodu, że ta myśl Konecznego ewoluowała. Początek lat 20. to jest artykuł zawarty właśnie w tomie 10 dzieł zebranych Warunki parlamentaryzmu, gdzie Konieczny pisze, że nie ma cywilizacji łacińskiej bez parlamentaryzmu, bez republiki, ale już w drugiej połowie lat 30. określa się mianem monarchisty, więc oczywiście możemy tutaj powiedzieć, że to była pewna ewolucja, którą możemy się zgadzać lub nie.
Dlaczego dokonuje takiego kroku wstecz?
Znaczy, wiesz, to też
jak to uzasadniał?
To też o co? Uzasadniał to obserwacją sceny politycznej. I może też pewną jakąś taką zmianą, która nadeszła wraz z wiekiem. No trudno tutaj, jakie były te bezpośrednie przyczyny. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że dwudziestolecie międzywojenne, nie tylko w Polsce, to jest ten czas, kiedy idee demokratyczne, parlamentarne, rządy parlamentarno-gabinetowe stopniowo ewoluują w bardziej lub mniej rządy silnej ręki, prawda? Więc i coś podobnego stało się w myśli Feliksa Konecznego i on to sam przyznaje właśnie w tej pochodzącej z drugiej połowy lat 30. takiemu wyznaniu, że skłania się ku ideom monarchicznym czy monarchistycznym i jest tam właśnie to obecne, że on kilkanaście lat temu pisał trochę inaczej, prawda, że miał inne przekonania. No pamiętajmy też o tym, że Konieczny był olbrzymim sceptykiem i krytykiem rządów pomajowych po 1926 roku. Niektórzy upatrują i sam Konieczny uważał, że właśnie ta krytyka Piłsudskiego, którego uważał za człowieka chorego umysłowo, stała się przyczyną wyrzucenia go z Uniwersytetu Stefana Batorego. Na pewno mu to nie pomogło, a czy tak było, to nie da się tak jednoznacznie ocenić i tego tak jednoznacznie stwierdzić, choć pewnie niektórzy się teraz oburzą, ale no nie mamy źródła, które by to w jednoznaczny sposób udowadniało, że to właśnie było przyczyną usunięcia Feliksa Konecznego z Uniwersytetu Stefana Batorego. Wróćmy do wcześniejszego twojego pytania dotyczącego tej właśnie, jak Feliks Koneczny był postrzegany w czasach rządów komunistycznych w Polsce. Takim przykrym elementem, przykrym tekstem, który się ukazał w roku 1949 na łamach kwartalnika historycznego, To był tekst po śmierci Feliksa Konecznego, napisany przez profesora Tadeusza Stanisława Grabowskiego, współpracownika przez pewien czas profesora Konecznego, gdzie autor ten, no, oprócz oczywiście zaznaczenia pewnych pozytywnych aspektów prac Konecznego, podsumowuje ten tekst takim, powiedzielibyśmy, ukłonem w stronę nowej władzy, że Konieczny był takim reakcyjnym, zapatrzonym w papieski Rzym myślicielem, który w sumie jakby nic takiego ciekawego nie napisał. Może poza tymi pracami historiograficznymi, gdzie tam faktycznie oddawał szacunek, że to było dość istotne. Natomiast no, był to przykry tekst, który zresztą spotkał się też z taką odpowiedzią Jacka Konecznego, wnuka profesora Feliksa, gdzie niektóre sprawy prostował, z niektórymi polemizował. Oczywiście ten tekst się nie ukazał w tamtym czasie w sferze oficjalnej. I to jest ten moment, w którym nad Feliksem Konecznym pojawia się pewna zasłona milczenia. Znaczy, jeśli się pojawia, to w jakichś encyklopediach jako właśnie reakcyjny, katolicki myśliciel, niewarty wspomnienia. Jeden tekst udało mi się znaleźć w Dzienniku Polskim opublikowany końcem lat 70., gdzie Feliks Koneczny jest wymieniany w pozytywnym aspekcie. Pamiętajmy, że to były oczywiście pisma kontrolowane przez władzę komunistyczną, ale no jakoś tam się to nazwisko mimo wszystko pojawiło w pozytywnym aspekcie właśnie przy okazji wspomnienia o recenzjach sztuk teatralnych napisanych przez Konecznego. Ktoś tam zauważył, że gdyby nie recenzje Konecznego, bardzo drobiazgowe, bardzo takie dokładne, publikowane przede wszystkim na łamach Przeglądu Polskiego, to byśmy nie byli w stanie zrekonstruować, jak działał teatr krakowski na przełomie XIX i XX wieku. Jedyna, a przynajmniej no, z tego, co mi wiadomo, książka, która się ukazała w oficjalnym obiegu Feliksa Konecznego w czasach PRL-u, to jest rok 1984 i to są Święci w dziejach narodu polskiego, wydane przez, jeśli mnie pamięć nie myli, Księgarni Świętego Wojciecha. Wspomniałeś o tym i pełna zgoda, ukazywały się prace Konecznego w drugim obiegu, przede wszystkim wydawane przez Unię Nowoczesnego Humanizmu, a także były w sposób, rzecz jasna, nieoficjalny, przemycane, sprowadzane z zachodu, z emigracji, to co się ukazywało w Londynie. Początek lat 90. przyniósł już praktycznie no, nieskrępowaną możliwość wydawania prac Feliksa Konecznego.
No właśnie, ale co spowodowało, że wydawane już po 89, po 90 roku Feliks Koneczny ma przypiętą przez wiele środowisk łatkę trochę takiego zwariowanego historyka, a trochę wręcz wprost wariata?
No to trzeba byłoby pewnie przede wszystkim zapytać ich, dlaczego tak uważają i dlaczego tak postrzegają postać Feliksa Konecznego. Ta inicjatywa, którą od maja 2021 roku prowadzę, czyli właśnie dzieła zebrane, no służą temu, żeby pokazać Konecznego takim, jakim był. Żeby przedstawić wszystko, co napisał, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że jakiś tekst został celowo ukryty, schowany przed odbiorcami. I każdy może sobie wyrobić zdanie na temat tego, co Koneczny pisał. Ono oczywiście może być negatywne, ale warto, żeby ono pochodziło z faktycznie tekstów Konecznego, a nie jego recepcji, czy PRL-owskiej, czy postkomunistycznej. Jest kilka przyczyn, dla których Feliks Koneczny jest tak postrzegany.
Co najmniej jako reakcjonista. Często przypisuje mu się antysemityzm, no bo napisał Cywilizację Żydowską. No, antyniemiecki, antyrosyjski, z kultem jakiejś cywilizacji łacińskiej, którą już ówcześni liberałowie no tam z obrzydzeniem, no jakby co najmniej o jakimś faszyzmie słyszeli, przyjmują.
No, pamiętam sprzed no, już dobrych kilku lat artykuł w jednym z takich lewicowych portali relacjonujący wypowiedź ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Jarosława Szarka, który z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej powiedział, że wówczas Polska obroniła cywilizację łacińską. No i ów dziennikarz, który opisywał ten tę wypowiedź prezesa Szarka, skrytykował oczywiście to określenie i zaznaczył, że pochodzi ono od właśnie tutaj tego złego, najgorszego profesora Konecznego, co w sumie nieźle o nim świadczy, że identyfikował termin cywilizacja łacińska właśnie z Feliksem Konecznym, żeby tak troszeczkę szukać plusów tych sytuacji. Po pierwsze oczywiście tutaj pewnie niektórzy krytycy Konecznego powiedzieli, że to jest nieprawda, że to są inne przyczyny, ale w moim przekonaniu najważniejszą przyczyną, dla której Feliks Konieczny jest znienawidzony, a przynajmniej ma się wobec niego bardzo duży dystans, to jest jego katolicyzm. Znaczy Feliks Konieczny nie bez przyczyny przez Jerzego Brauna na łamach londyńskich wiadomości w 1970 roku został określony mianem vir catholicissimus, czyli mąż najbardziej katolicki. Feliks Konieczny jest pierwszym autorem słów, które później w różnych przeróbkach, czasem bardziej, czasem mniej dosłownie były powtarzane przez Stefana kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, znaczy Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie. I także opowiadał się za publicznością sfery religijnej. Więc w tych 40 tezach zasadniczych, które Konieczny opublikował w 1929 roku na łamach Trybuny Narodu, właśnie pierwsze to zdanie, to jest Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie, a druga ze spraw najbardziej publiczną jest religia. I jakkolwiek pierwsze zdanie może już wywołuje u niektórych krytyków jakąś falę niechęci, to drugie zdanie chyba jeszcze bardziej, ponieważ to, co działo się po roku 1990 i wydaje się, że teraz nabiera jeszcze większego przyspieszenia, trochę też za sprawą działalności przynajmniej części hierarchii katolickiej, to jest sprowadzenie sfery religii do sfery zakrystii i kruchty. Prawda? Znaczy,
ewentualnie mieszkania gdzieś tam.
Tak, gdzieś tam po kryjomu.
W zakątkach mieszkania.
Gdzieś tam możesz po kryjomu można wyznawać religię. Natomiast ona nie powinna mieć żadnego absolutnie wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. No i jeśli Feliks Konieczny pisze coś absolutnie innego, no to trudno, żeby ktoś, którego celem jest jak największa laicyzacja nie pojedynczych osób, ale przede wszystkim społeczeństwa czy narodu, no to Feliksa Koniecznego nie będzie poważał.
To dopytam, to co miał na myśli mówiąc o tym, że religia powinna być elementem sfery publicznej? Bo dzisiaj trochę krytycy lewicowi, liberalni, o których mówisz, no mają na myśli to, że jak wójt otwiera jakiś, nie wiem, most, kawałek drogi, no to tam zaraz obok gdzieś jakiś ksiądz proboszcz z kropidłem jest i że nie, tego księdza z kropidłem, to my tutaj nie chcemy.
To jest taka, powiedzieli...
Taka trywialna oczywiście wersja.
No to taka powiedzmy twitterowo-facebookowa, jakaś takie sprowadzenie tego do poziomu właśnie uroczystości publicznych i tak dalej. Natomiast Konecznemu nie chodziło o kwestię, a przynajmniej nie tylko chodziło o kwestię oficjalnego wyznawania przez państwo określonej religii, w tym sensie, że wpisania jakiejś deklaracji światopoglądowej do konstytucji czy do innych ustaw tych najistotniejszych, jak to się stało na przykład w Irlandii, prawda? Tam do teraz obowiązująca konstytucja ma na początku w preambule odniesienie do Boga w Trójcy Jedynego i może moglibyśmy powiedzieć, że z perspektywy katolickiej piękne treści tam są zawarte. Konieczny postulował i to już od polskiej logos a etos, przez Świętych w Dziejach Narodu Polskiego i Państwo i Prawo w Cywilizacji Łacińskiej wprowadzenie etyki chrześcijańskiej w życie publiczne. Znaczy to nie musi być, Konecznemu nie zależało na tym, albo może nie tyle nie zależało, co nie wymagał i nie wymuszał tego, że jest obowiązek bycia katolikiem. Jasne, ale chciał, żeby organa publiczne, żeby instytucje publiczne kierowały się w swoich decyzjach, w stanowionym prawie przede wszystkim, właśnie etyką chrześcijańską. No tylko, że moglibyśmy inaczej też na to spojrzeć i od czasów, to już odległy temat, ale od czasu Soboru Watykańskiego II i i deklaracji Dignitatis Humanae, sam Kościół katolicki zrezygnował z aspiracji do tego, żeby taką właśnie rolę pełnić i żeby te zasady etyki chrześcijańskiej na szerszą skalę wprowadzać w życie publiczne, zachowując bardzo szeroką tolerancję dla różnych światopoglądów, które w państwie mogą funkcjonować. Kolejna rzecz, na którą konieczny jest, na którego się nieprzychylnie patrzy, to są jego poglądy na właśnie tematykę żydowską. No, konieczny nie odbiegał od myśli, tendencji, które dominowały w środowiskach i narodowych, ale też chrześcijańsko-demokratycznych w dwudziestoleciu międzywojennym. I też trzeba zaznaczyć, że w cywilizacji żydowskiej, gdzie prawdę powiedziawszy, jeśli jest, pojawia się jakaś krytyka Konecznego, to właśnie czerpiąca przede wszystkim z tej publikacji, Konieczny tam wyraźnie podkreśla, że podstawą tych relacji międzyludzkich musi być etyka chrześcijańska i miłość bliźniego. Więc tam to nie była krytyka Żydów z perspektywy rasistowskiej. Zresztą Konieczny napisał artykuł w Wystoleciu Międzywojennym Rasa cywilizacji, gdzie pokazuje się jako absolutnie krytyk właśnie takiego, a wówczas dosyć popularnego rasistowskiego podejścia. Nie mówię, że w Polsce, ale takich tendencjach i w Stanach Zjednoczonych, o Niemczech nie wspominając, jakby dezawuuje to. Pokazuje, że to nie jest tak naprawdę istotny podział na ludzkości, na rasy, tylko właśnie postulował ten podział cywilizacyjny. Więc to są chyba te główne przyczyny, dla których Konecznego się, mówiąc delikatnie, nie lubi. Dodałbym jeszcze jedną, znaczy nie zawsze, szczególnie w latach 90. ludzie, którzy podpierali się Konecznym, faktycznie Konecznego przeczytali i czasem posługując się jego szyldem, jego nazwiskiem, próbowali swoje, czasem dość ekscentryczne przekonania pokazywać w sferze publicznej. I może to też troszeczkę przypięło taką łatkę Konecznemu, trochę ze względu na część, niewielką, ale część jakichś jego wyznawców.
No dobrze, to teraz tak, wydając dzieła zebrane, czyli wszystkie, tutaj już taka trochę pasja okołohistoryczna mi się włącza, no, trzeba zrobić poważną kwerendę. Trzeba wiedzieć, że zebrało się wszystko, według jakiego klucza trwały poszukiwania tych wszystkich rozproszonych tekstów, które do tej pory w całości i wszystkie nie zostały wydane.
Tak, dotychczas, owszem, na rynku funkcjonowało bardzo dużo książek wydawanych przez różne wydawnictwa Feliksa Konecznego. I świetnie, że tak było, natomiast no, nikt dotychczas nie pokusił się, żeby to zrobić w pewnym cyklu i żeby ukazało się wszystko. Przede wszystkim to są poszukiwania w bibliotekach, zarówno tych w cudzysłowie stacjonarnych, jak i cyfrowych. Trzeba sobie powiedzieć, że Polska nie jest zaściankiem, jeśli chodzi o biblioteki cyfrowe, w przeciwieństwie na przykład do naszych zachodnich sąsiadów.
Czyli Niemców,
gdzie te biblioteki są na dużo niższym poziomie. Natomiast tutaj no, jest to połączenie tych działań zarówno w jednych, jak i drugich bibliotekach, czy formach przeszukiwania treści, czy właśnie stacjonarnie, czy właśnie cyfrowo. Tym fundamentem są opracowane już dotychczas bibliografie, czyli ta wspomniana przeze mnie na początku bibliografia zawarta w doktoracie pana profesora Piotra Bilińskiego. To jest bibliografia opracowana w 1991 albo 2 roku przez doktora Pawła Milcarka. Jeszcze w przestrzeni internetowej funkcjonowała jedna czy dwie takie bibliografie. Niedawno udało mi się odnaleźć dwie bibliografie opracowane przez samego Feliksa Konecznego, swoich dzieł. Co ciekawe, uboższe, jest to uboższa bibliografia niż ta, która opracowana została już czy przez profesora Bilińskiego, czy przez doktora Milcarka. Nie wszystko zawierał w tych opracowaniach. Z bardzo prostej przyczyny adresował to opracowanie do władz komunistycznych z prośbą o zaopatrzenie emerytalne i na przykład nie zmieściło się tam informacja o niektórych artykułach wydawanych na przykład na łamach Myśli Narodowej czy Tygodnika Warszawskiego. No z oczywistej przyczyny. Domyślałby się, że akurat w tej kwestii by mu to nie pomogło. I to są taki trzon. Natomiast oprócz tego to są poszukiwania w poszczególnych rocznikach gazet, czasopism. No jeśli na przykład w jakiejś bibliografii funkcjonuje informacja przykładowo, że Konaczny publikował na łamach Przeglądu Powszechnego, no to trzeba po prostu wszystkie roczniki Przeglądu Powszechnego w tym mniej więcej czasie przejrzeć i udaje się odnaleźć artykuły, które dotychczas nie zostały opublikowane, czy nie były właśnie w tych bibliografiach dotychczas dostępne. No tak samo na przykład udało się odnaleźć artykuły zawarte w Myśli Narodowej. Wydawałoby się, że Myśl Narodowa została już przejrzana na wszystkie strony i nawet doczekała się jakiegoś osobnego wydania artykułów z tego tygodnika, a okazuje się, że nie, że jednak Konaczny, gdzieś tam jeszcze jest jego artykuł zawarty. Swoją drogą chciałbym też spróbować gdzieś dotrzeć, odnaleźć w jakichś archiwach zdjęte przez sanacyjną cenzurę numery tygodnika Myśl Narodowa, bo niewykluczone, że tam również by się znalazły jakieś artykuły profesora Konecznego. To są także możliwości, które dają gdzieś biblioteki cyfrowe, czyli przeszukiwanie treści. Trzeba oczywiście mieć do tego dystans, ponieważ one nie przeszukują wszystkiego, ale no jest to bardzo wygodne i skuteczne narzędzie odnajdywania niektórych artykułów. No i też przy tym wszystkim jest dosyć taka mrówcza praca odnajdywania odniesień w innych gazetach, w innych artykułach. Podaję konkretny przykład. Na łamach jednego dziennika w 1927 roku ukazało się krótka wzmianka. W Wilnie Sodalicja Mariańska opublikowała książkę z okazji rocznicy, z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie znalazły się między innymi artykuły, i tam jest chyba 10 artykułów wymienionych, w tym między innymi profesora Feliksa Konecznego, ten wspomniany wcześniej przeze mnie, który w ogóle nigdzie w przestrzeni nie funkcjonował. No więc to czasem troszeczkę taka detektywistyczna, bym powiedział, na poły praca, że czasem w przypisach jakichś można coś odnaleźć, w jakiejś publikacji i to udaje się wtedy odnaleźć ten tekst i zawrzeć go w kolejnych tomach dzieł zebranych. No oczywiście nawet jeśli jest to korzystanie z biblioteki cyfrowej, mówię, bardzo wygodne, bo siedzi sobie człowiek przy biurku i przeszukuje tysiące czy nawet setki tysięcy stron, no to też samo przebicie się przez ten materiał jest olbrzymie, bo wtedy, prawda, wyszukujemy takie techniczne sprawy, ale no dość ciekawe, bo na łamach różnych gazet ukazywała się masa reklam książek Feliksa Konecznego, księgarnie, wydawnictwa, Dzieje Śląska, wznawiane po wielokroć się reklamowały, więc zawsze wtedy się to nazwisko właśnie Koneczny przewija. No i przewija się także w kontekście jego synów, czy Czesława, czy Stanisława Konecznego. Więc tak wyglądają te prace nad przygotowaniem kolejnych tomów dzieł zebranych. Później to oczywiście jest kwestia przepisania tego tekstu do pliku edytowalnego. To jest uwspółcześnienie pisowni, choć pewnie Feliks Konieczny nie byłby z tego zadowolony, bo Feliks Konieczny był zwolennikiem tej archaicznej, właśnie starszej formy pisania. Dzieła zebrane od samego początku przyjęły formułę, że nie mamy możliwości, aby spotkało się to z opracowaniem redakcyjno-naukowym, w tym sensie, że nie ma tutaj całego warsztatu dookoła, z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, nie byłoby wtedy możliwości, żeby od maja 2021 roku ukazało się 10, a za chwilę 11 tomów. Po drugie, wtedy nie ukazałoby się, tak jak mówiłem, około 17 tomów, tylko pewnie gdzieś około 30, żeby to wszystko jeszcze wzbogacić o przepisy. No i siłą rzeczy wtedy grono odbiorców ze względu na, no kolokwialna sprawa, ale no ważna, istotna, na cenę takiego tomu musiałaby znacznie wzrosnąć. Siłą rzeczy wtedy mniej osób mogłoby sobie na zakup takich dzieł zebranych pozwolić. Natomiast mam już takie informacje zwrotne, że powstają obecnie 2, a może nawet 3 doktoraty na temat właśnie myśli Feliksa Konecznego, które opierają się także o dzieła zebrane. Chodzi o to, żeby po pierwsze pokazać, jakim Konieczny był człowiekiem, co myślał, jak jego myśl ewoluowała, ale także dać niejako na stół badaczom, naukowcom możliwość sięgania do tej myśli, analizowania jej, stwierdzania, tu miał Konieczny rację, tutaj myśl jego poszła w złym kierunku, czy trzeba ją obecnie sfalsyfikować, ale że będzie wygodniejsza i skuteczniejsza możliwość tej pracy badawczej, bo dotychczas te prace badawcze, one się opierały o te najważniejsze tytuły, a tutaj mamy cały jeszcze szereg artykułów, czasem artykułów polemicznych, czasem o nawet takim zacięciu mocno publicystycznym, gdzie to troszeczkę też rzuca inne światło na to, co Konieczny o konkretnych sprawach sądził.
Czy w toku tej pracy redaktorskiej, poszukiwawczej, researcherskiej, archiwalnej wyrobił sobie pan opinię, czy zauważył, co było na przykład najczęściej wydawane z dzieł Feliksa Konecznego? Książka, która miała wielokrotnie swoje wznowienia, czy tekst, czy esej?
Ale tutaj chodzi o czas, kiedy Konieczny żył, czy mówimy o czasach III RP?
I jeden okres, i drugi. Może tak to imimy.
Jeśli chodzi o lata, o pierwszą połowę XX wieku, tak to umownie określmy, ale też o realia III Rzeczpospolitej, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że w takim znaczeniu wydawniczym i pewnie też pod względem nakładów, jakie osiągały te książki, to były oczywiście prace popularyzatorskie Konecznego. Dzieje Śląska, dzieje Polski za Piastów, za Jagiellonów, przede wszystkim zaś książka, która ukazała się po raz pierwszy w 1905 roku, a później uzyskała swoje wznowienie na początku lat 20. Pierwszy tytuł Dzieje Narodu Polskiego opowiedziane dla młodzieży, drugi tytuł Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. To jest chyba ten tytuł, który zarówno w czasach życia Konecznego, jak i w III Rzeczpospolitej uzyskał najwięcej wznowień. To trzeba byłoby oczywiście dokładniej przeanalizować, a też trudno jest sięgnąć do nakładów, bo jakkolwiek jeszcze w stuleciu międzywojennym, czy nawet w czasach PRL-u, no chociaż oczywiście wtedy nie ukazywały się te książki, był zwyczaj pisania, jaki jest nakład książki, to teraz ze względu na to, że niestety te nakłady są niskie, no wydawcy się po prostu wstydzą tego, że książka ma taki, a nie inny nakład. No mamy takie realia wydawnicze, jakie mamy, i też stopień czytelnictwa wśród Polaków. Więc tutaj takie informacje byłoby trudno oszacować. No i myślę, że obok tych Dzieje Polski dla młodzieży to są również Święci w dziejach narodu polskiego, czyli właśnie prace popularyzatorskie. Z perspektywy tych prac cywilizacyjnych, ale tu już mówimy o realiach III Rzeczpospolitej, zapewne najwięcej wznowień miały książki o wielości cywilizacji, a także cywilizacja żydowska. To były prawdopodobnie te książki, które najczęściej się ukazywały w trzeciej Rzeczpospolitej. Natomiast trzeba też powiedzieć, że te książki popularyzatorskie odegrały kolosalną rolę. One tak czasem przez zawodowych historyków są traktowane z mocnym przymrużeniem oka, ale z takiej perspektywy budzenia patriotyzmu, szczególnie wśród warstwy chłopskiej, robotniczej, w pierwszej, drugiej, trzeciej dekadzie XX wieku one odegrały taką rolę, że my sobie do końca z tego nie zdajemy sprawy. Dzieje Śląska to różne osoby związane ze, ze Śląskiem w dwudziestoleciu międzywojennym przyznawały, że oni po prostu pokochali Polskę ze względu na dzieje Śląska napisane przez Konecznego. A niedawno udało mi się odnaleźć też stenogram z posiedzeń Sejmu Śląskiego. Pamiętajmy, w dwudziestoleciu międzywojennym Śląsk miał swoją autonomię, statut organiczny, gdzie właśnie jeden z obrońców autonomii śląskiej powołuje się na polskie logos aetos Feliksa Konecznego i wymienia właśnie dzieje Śląska jako ten, to, co się zaczytywali Polacy czy mieszkańcy Śląska, którzy nie mieli w tamtym czasie jeszcze jakiejś zdefiniowanej przynależności narodowej, ale właśnie ta książka stała się dla nich impulsem, że później postanowili o Polskę walczyć i jej służyć.
I jeszcze jedna kwestia, to znaczy kwestia osobistego archiwum. Czy profesor Konieczny pozostawił po sobie takowe? Kraków na szczęście nie przechodził aż tak bolesnych wydarzeń jak Warszawa, jak Powstanie Warszawskie. Czy coś po profesorze się zachowało?
Do niedawna moglibyśmy powiedzieć, że ta baza źródłowa jest niewielka. W Bibliotece Jagiellońskiej zachowały się między innymi listy Feliksa Konecznego, opisane i w rozprawie doktorskiej, i w osobnych artykułach przez profesora Bilińskiego, czy przynajmniej część tych listów została opisana, korespondencji, którą Koneczny prowadził między innymi z Czechami. Pamiętajmy, że ten element słowianofilstwa i słowianoznawstwa był u Konecznego bardzo obecny, zwłaszcza na początku XX wieku, kiedy pozostawał redaktorem naczelnym miesięcznika Świat Słowiański, ukazującego się w latach 1905-1914 w Krakowie. Udało mi się dotrzeć także do archiwum akt nowych, gdzie przechowywana jest niewielka teczka pochodząca z 1947 roku, wspomniana wcześniej przeze mnie, kiedy Konieczny starał się o uposażenie emerytalne w Ministerstwie Edukacji, czy wówczas chyba Ministerstwa Oświaty. Mamy także jednostkę archiwalną znajdującą się w archiwum Uniwersytetu Wileńskiego. Siłą rzeczy jako profesor tejże uczelni po sobie pozostawił no, trochę takich materiałów i biograficznych, przede wszystkim biograficznych. Znaczną część tej jednostki archiwalnej zajmują właśnie te walki profesora Konecznego, ale także trzeba uczciwie powiedzieć także Senatu Uczelni o to, żeby Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego końcem lat 20. przedłużyło o rok, o parę miesięcy, jeszcze trochę prawo wykładania na Uniwersytecie Stefana Batorego. Ostatecznie w 29 roku powiedziano dość i Konieczny z Uniwersytetem musiał się pożegnać. Natomiast jest jedna z instytucji państwowych w ostatnich miesiącach weszła w posiadanie spuścizny, a przynajmniej znacznej części tej spuścizny profesora Feliksa Konecznego. Jakkolwiek pod względem nowych publikacji, ewentualnych prac Konecznego, nie ma tam za wiele. Jest sporo jego notatek, cała masa jego notatek, jego jakichś luźnych myśli, na przykład o cywilizacji bramińskiej. Natomiast z perspektywy takiej wydawniczej, no to tutaj jest problem etyczny, na ile osobiste notatki publikujemy, a na ile nie, prawda? Problem, który pojawił się w kontekście testamentu Jana Pawła II, tutaj mógłby też się pojawić, że jeśli no, autor nie dokończył tej myśli, jeśli nie sformułował tego do końca, jeśli to jest jakaś karteczka, gdzie zapisał parę zdań, no to pytanie, na ile jest to myśl przemyślana, którą autor chciałby, żeby to zostało opublikowane, prawda? Natomiast jest niemało materiałów biograficznych Feliksa Konecznego. Są jego bardzo ciekawe wspomnienia z dzieciństwa. To był prawdopodobnie, przynajmniej na ile mogę się domyślać, bo to są 2,5 strony rękopisu, To był chyba początek autobiografii, którą pisał Konieczny, ale po 2,5 stronie zrezygnował z pisania dalszego ciągu. No to trzeba sobie powiedzieć, opisał 6 pierwszych lat swojego życia i to są traumatyczne wspomnienia dotyczące jego relacji z macochą, mama Feliksa Koniecznego. Niestety nie udało mi się odnaleźć jej grobu. Zmarła, kiedy Feliks Konieczny miał niespełna 15 miesięcy. I robi te parę stron tych notatek, takie dosyć przygnębiające wrażenie. Więc jest dosyć dużo ciekawego materiału, który może być, no na pewno będzie, oby tak było, znaczną częścią jakichś prac, może biograficznych, może jakichś przyczynków do biografii właśnie Feliksa Koniecznego. No, na pewno spuścizna, która przetrwała, można powiedzieć, cudem. Ale nie w Krakowie, bo w Warszawie. Od kilku dekad co najmniej ona znajdowała się tutaj właśnie w Warszawie, a nie już w Krakowie. Nie udało mi się ustalić do końca, kiedy z Krakowa przywędrowała do Warszawy. Ciekawe również materiały dotyczące rodzinnych spraw, a nawet listy miłosne Feliksa Koniecznego do Marceli, kiedy byli jeszcze narzeczeństwem.
Dosyć ciekawa rzecz na książkę wspomnieniową, paraalbumową. To ostatnie pytanie. Dlaczego i co pociągnęło konkretnie Kajetana Rajskiego, że tyle swojego życia wyjął na postać Feliksa Koniecznego?
No, jakby postać, to podczas naszej poprzedniej rozmowy już parę słów o tym powiedziałem, Feliksa Koniecznego nie była mi obca od dzieciństwa, bo te prace popularyzatorskie tam w wieku 7-8 lat pochłaniałem, czy Dzieje dla młodzieży, czy właśnie Dzieje Polski i Dzieje Polski za Piastów, za Jagiellonów, Święci w dziejach narodu polskiego. Pamiętam też z dzieciństwa, że wywarła na mnie dosyć duże wrażenie. No one były wydawane wówczas w formie reprintów, więc to było też takie zderzenie troszeczkę właśnie z polszczyzną, której na co dzień się wówczas czy teraz nie spotyka. Więc to była to jakaś tam pewnie przeszkoda dla mnie wówczas. Natomiast na półce te książki były i te prace popularyzatorskie były przeczytane. Uczciwie powiem, że nie czytałem w tamtym czasie O wielości cywilizacji czy Polskie logo za etos. Choć jak sięgnę do tego egzemplarza właśnie Polskiego logos, to tam są ponumerowane na dni miesiąca, gdzie po kolei będę czytał, ale chyba musiałem polec po kilku czy kilkunastu dniach. Natomiast od 9 lat prowadząc działalność wydawniczą ponownie natknąłem się na pracę Koniecznego, na broszury napisane przez Feliksa Koniecznego, czy artykuły. I zauważyłem, że warto, żeby chociaż część z nich się ukazała w formie takich właśnie broszurek niewielkich, bo nie znalazły one swojego wznowienia po 1990 roku, a na pewno były warte tego, żeby to przypomnieć. No i tak zacząłem szukać tych tekstów. W międzyczasie przeczytałem biografię właśnie pióra profesora Bilińskiego. Natrafiłem na tę niesamowitą bibliografię i ponad 2 lata temu, prawie 3 lata temu, stwierdziłem, że porwa się z motyką na słońce i wydam to wszystko. I w maju 2021 roku ten pierwszy tom się ukazał. I muszę powiedzieć uczciwie, że to zafascynowanie Koniecznym rośnie wraz z każdym kolejnym tomem. Znaczy mam tę niesamowitą przyjemność, że w dosyć szybkim tempie, no bo jeśli popatrzymy, że przez te 2,5 roku To jest chyba około 8,5 tysięcy stron w formacie B5, no to jest trochę tego tekstu, który nie tylko pod względem takim redakcyjno uwspółcześniania pisowni, ale przede wszystkim też jakimś poznawczym trzeba przetrawić. To złapałem się w pewnym momencie na tym, że na wydarzenia, które czasem się toczą wokół mnie, zaczynam sobie zadawać takie pytanie, a jak, co by o tym powiedział profesor Felix Koneczny? Na zasadzie takiej trochę zabawy myślowej. Jak na to by spojrzał? Co by o tym powiedział? Tak? No jeśli na przykład powiedzmy w sferze publicznej pojawiają się takie postulaty, żeby księża proboszczowie, kiedy ktoś przychodzi na przykład tam, nie wiem, zamówić intencję mszalną, czy że chce poprosić o chrzest, czy o sakrament małżeństwa, to że mają mieć kasy fiskalne i wydawać paragon, no to Felix Koneczny na 99,9% powiedziałby, no bizantynizm po prostu, no ingerencja państwa w autonomię Kościoła, w to, co Kościół ze sobą niósł i wprowadzał jako postulat misyjny, a później jeden z najważniejszych postulatów cywilizacji łacińskiej, czyli rozdział Kościoła od państwa, ale taki zdrowy rozdział, taka dobrze pojęta autonomia. I powiedział, że państwo nie ma takich możliwości, żeby ingerować w taką sferę, bo to w ogóle nie powinno się tym państwo zająć. Pomijając już oczywiście kwestie czy podatków, czy ochrony własności prywatnej, gdzie Koneczny też prawdopodobnie mógłby mieć inne zdanie niż praktycznie cała klasa polityczna obecnie w Polsce. I profesor Skrzydlewski właśnie podczas konferencji, czy też w przerwie między wystąpieniami, kiedy tak prywatnie rozmawialiśmy, chciałem podpytać profesora Skrzydlewskiego, którą pracę uznałby za taką najbardziej uniwersalną. Gdybym chciał na przykład doprowadzić do tego, żeby przetłumaczyć Konecznego na, nie wiem, czeski, węgierski, litewski, to którą pracę, nie licząc o wielości cywilizacji, by wymienił. No i profesor Skrzydlewski tak myśli i mówi, najlepiej chyba byłoby zrobić taki zbiór artykułów, które Koneczny napisał, żeby to było tak punktowo na różne tematy. I tak powiedział, ale w sumie to pan chyba najbardziej obecnie na bieżąco ma to wszystko przeczytane. Ja jednak tutaj oczywiście czynię olbrzymi ukłon i oddaję palmę pierwszeństwa zdecydowaną profesorowi Skrzydlewskiemu. Zresztą też są inni wybitni filozofowie czy historycy, którzy zajmują się myślą Konecznego. Ja mam ten zaszczyt, że od ponad 2 lat lektura kolejnych tomów pokazuje mi, jak wielkim człowiekiem był Koneczny i wielkim jeszcze pod względem jednej istotnej sprawy, pod względem pracy. Człowiek, który wstawał rano i pisał. Pisał. W pewnym momencie udało mu się służącą, która była traktowana przez rodzinę jako w sumie taką część rodziny, wyuczył ją pisania na maszynie, dzięki czemu jak pisał ręcznie, to ta pani, której potomkowie do dzisiaj mieszkają w Skomielnej Białej, przepisywała to później na maszynie. Prawda? No jeśli ktoś kiedyś widział rękopis Konecznego, to niewątpliwie musiała ta pani na pewno dobrze poznać charakter pisma profesora Feliksa Konecznego. I tutaj też troszeczkę wchodzi taki mój, taka chęć popularyzatorska tej postaci. To znaczy chcę pokazać też ten fenomen rodziny. Nie tylko samego profesora Feliksa Konecznego, ale też trochę pokazać w przestrzeni publicznej postać Czesława Konecznego. Niedługo mogę zdradzić, że nakładem wydawnictwa Miles ukaże się broszura napisana w 1913 roku przez Czesława Konecznego, reportaż z Łużyc. Mianowicie Czesław Koneczny jako 23-latek uczestniczył w takim zjeździe, jeśli dobrze wymówię to słowo, schadziowanka, to się nazywało w języku górnołużyckim. Taki zjazd coroczny środowisk właśnie tego najmniejszego z narodów słowiańskich. I uczestniczył w takim zjeździe, to opisał właśnie na łamach redagowanego przez Ojca Świata Słowiańskiego. Więc żeby nie tylko pokazać, jakie były relacje polsko-łużyckie w tamtym czasie, ale przede wszystkim przypomnieć tę postać Czesława Konecznego. Taka broszura się ukaże. Też ukaże się artykuł, obszerny właściwie cykl artykułów, który ukazywał się na łamach jednej z gazet katolickich, napisany przez drugiego z synów, Stanisława Konecznego. Więc pomysłów, nie tylko dzieła zebrane, ale jak pokazać historię i Feliksa, i jego bliskich jest jeszcze sporo.
Proszę Państwa, zachęcam Państwa do sięgnięcia po książki, dzieła zebrane, które wydaje Kajetan Rajski, zwłaszcza, że każde dzieło daje, jest też pewną cegiełką na przypominanie poprzez odnawianie pomników, grobów rodziny Konecznych o tym człowieku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci. Dziękuję bardzo.